Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Gdzie nogi poniosą, z tej strony Emil Andrzej Karpiński i witam po raz pierwszy w roku 2025, natomiast w tym roku jakoś bez podsumowań roku poprzedniego, bez tego, z czym wchodzimy w nowy. Na to być może przyjdzie czas i to, co ciekawe, w okolice marca, kwietnia, bo wtedy zwykle spływają do nas statystyki dotyczące całego roku turystycznego w Polsce. A dziś, drodzy Państwo, troszeczkę o ostatniej mojej podróży. Dziś o Malcie, ale nie będzie to relacja z pobytu, a po prostu opis tego kraju. Z nowym rokiem stwierdziłem, że czasem samo wskazanie tutaj w naszych audycjach z Ewą, co widzieliśmy w danym miejscu, to trochę za mało i będę poprzedzał te audycje nasze wprowadzeniem, tak więc dziś o geografii, historii czy klimacie właśnie tego małego wyspiarskiego kraju, a więc Malty. Także dziś opis, a za tydzień relacja ze świąt, tak na dobrą sprawę, na Malcie. Wydaje mi się, że na pewno nie pierwszy raz spotykacie się z nazwą tego europejskiego państwa, ale kilka rzeczy charakteryzujących na wstępie należy powiedzieć. Jest to państwo na południe od Włoch, na który składa się archipelag wysp z główną wyspą, a jakże Maltą. Jest to archipelag położony daleko na południu Europy, do tego stopnia, że stoi za Tunezji, a więc Tunis jest dalej na północy. Archipelag składa się z mniej więcej 30 wysp różnej wielkości, z czego w zasadzie 3 są zamieszkane, w tym jedna z nich, Comino, w zasadzie iluzorycznie, bo oficjalnie mieszkają tam 2 osoby, także większość mieszka właśnie na Malcie, tu 90% mieszkańców i jest to powierzchnia około 78% całego archipelagu, druga to Gozo, około 20%, także widzicie, jaka jest dysproporcja między tymi wyspami i widać tą koncentrację na Malcie. Wyspy absolutnie nie są górskie, ale na pewno popełnimy błąd, jak powiemy, że jest to teren płaski. Są bardzo pagórkowate, dodatkowo z dużymi nachyleniami, choć najwyższe miejsce to jedynie około 253 metry nad poziomem morza, ale o tym szczycie, jak i innych kwestiach dotyczących geografii Malty opowiem po przerwie, a przed nią tradycyjnie trochę newsów turystycznych, co tam ciekawego działo się ostatnio w świecie podróży na przełomie roku. Myślę, że z takimi newsami jeszcze przez jakiś czas będziemy za pan brat, bo na początku każdego roku wchodzi w wielu miejscach sporo różnych przepisów i na pewno w newsach o tym pewnie w ciągu całego stycznia będę mówił. No i pierwszy z nich właśnie taki. Władze Indii zadecydowały się wprowadzić limit bagażu podręcznego dla wszystkich pasażerów lecących do i z Indii i to niezależnie od tego, jaką opcję zakupiliście. Ma to być tylko jeden bagaż podręczny, klasa ekonomiczna maksymalnie 7 kg, klasa biznes maksymalnie 10 kg, no i nie może on przekraczać 55x40x20, czyli to tak standardowa wielkość bagażu. Nadmiarowy bagaż należy nadać jako rejestrowany. Zasady wprowadzono w sumie bez żadnego vacatio legis pod koniec grudnia. Nie dotyczy to tylko tych, którzy zakupili bilety przed 4 maja zeszłego roku, czyli prawo zadziałało nawet wstecz. Co prawda nie wiem, od kiedy ta informacja była już rozpowszechniana, być może pasażerowie mieli tego świadomość. Powodem takich zmian jest rozwój indyjskich portów lotniczych. No, zwyczajnie obsługa kontroli bezpieczeństwa nie nadąża, więc na tą kontrolę mają mieć ludzie mniej walizek. Sytuację należy śledzić, gdyż może inne państwa bądź inne lotniska, wezmą przykład z Indii, myślę, że pierwszy w kolejce amsterdamski Schiphol. Od początku stycznia w Mediolanie nastąpił zakaz palenia w miejscach publicznych. Wyjątkiem mają być te miejsca, gdzie znajdziemy co najmniej 10 metrów od innych ludzi. Co jednak przy wietrze nie daje gwarancji, że nie będziemy odczuwać smrodu papierosów. Kary mają być jedynie za papierosy tradycyjne i mają wynosić do 250 euro. Sami Włosi wskazują jednak, że nowe prawo może okazać się martwe, gdyż takich mandatów zwyczajnie nikt nie chce wystawiać. Podobne prawo, a więc zakaz palenia i tu w parkach, na stadionach, przy stankach autobusowych funkcjonuje bowiem już od 3 lat, a wystawiono raptem 3 mandaty. Jako niepalącemu miłośnikowi raczej zdrowego trybu życia podoba mi się pomysł z zakazem, nie podoba mi się jednak pomysł z karaniem. Chyba to już się we mnie nie zmieni, że zawsze będę uważał edukację za lepsze wyjście od karania, choć na pewno trudniejsze to, że ktoś dostaje po portfelu, zwykle jednak dobrze działa. Rumunia i Bułgaria znoszą kontrolę na granicach, co pozwoli wjechać turystom łatwiej do ich krajów już od marca. Brak takich kontroli wynikający ze wstąpienia do strefy Schengen był w połączeniach lotniczych i promowych, teraz dołączają połączenia drogowe. Przychody greckiej turystyki wzrosły o 5,5% w czasie od stycznia do końca października poprzedniego roku w stosunku do roku 2023. Było to związane z około 9% wzrostem ilości turystów, co wskazuje jednak, że spadły średnie wydatki turystów. Podobnie sprawa wygląda w Polsce, tu akurat jeżeli chodzi o ilość turystów. W Polsce turystykę uprawiało do końca października około 33 miliony ludzi, podczas gdy rok wcześniej 31,2, z czego zagranicznych ponad 6,5 miliona i to jest również wynik około 9% lepszy niż w tym okresie poprzedzającym. I na koniec news nawiązujący do bohatera dzisiejszej audycji, a więc Malty, ale również wspomnianej przed chwilą Grecji. Wśród najczęściej googlowanych krajów w roku 2024 była Turcja, Grecja i właśnie Malta, na dalszych miejscach Włochy i Egipt, a dalej Portugalia, Cypr, Meksyk, Mauritius i Chorwacja. Czy to te kraje na przełomie roku i w całym 2025 będą oblegane najbardziej? Zobaczymy. My z Ewą na pewno w planach tych bliższych mamy Mauritius, to w zasadzie jeszcze w tym miesiącu, a większość tych państw również mamy w dalszej perspektywie. Zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą, a tymczasem omawiam Maltę. Troszeczkę powiedziałem już przed przerwą o jej geografii, ale teraz bardziej szczegółowo. Najwyższy punkt tego kraju, tak jak wspomniałem, to jest 253 metry i nazywa się Taj Merek. Z tym, że w zasadzie nie wiadomo, gdzie on jest. Powstał nawet szlak prowadzący między hipotetycznymi punktami, trzema, które są wskazywane, wszystkie na podobnej wysokości i w podobnym miejscu. To mniej więcej przez 2 kilometry zobaczycie je wszystkie, a jest to szlak również warty zobaczenia, gdyż jest przy jednej z najlepiej ocenianych atrakcji tego kraju, a więc przy klifach Dingli. A ta informacja na pewno jest istotna dla osób, które chcą zdobyć koronę Europy. Malta to obecnie 10. najmniejsze miasto świata. Ma ono powierzchnię nieco większą od Szczecina, za to mniejszą niż Kraków. Jeżeli chodzi o ludność, to jest to jakieś 560 tysięcy. W związku z czym bardzo duża gęstość zaludnienia. To jest taka typowo miejska, 1800 osób mniej więcej na kilometr kwadratowy. Z tych wszystkich ludzi około 72% to Maltańczycy. Inni Europejczycy to jest około 8%, no a pozostali, jak słyszycie, stanowią dosyć pokaźną część, między 17 a 20% i to na ulicach jest widoczne. Myślę, że ta liczba się z roku na rok zwiększa. Jeżeli chodzi o język urzędowy, no to dogadamy się bardzo dobrze po angielsku, natomiast ich językiem jest język maltański, w którym porozumiewa się w sumie nawet nie każdy Maltańczyk, około 350 tysięcy osób, ale dane te nie są jakoś bardzo dokładne i jednolite. Inne, do których dotarłem, wskazują na około 450 tysięcy plus 80 za granicami, więc spora ta maltańska diaspora jest. Największa w Australii, tu około 30 tysięcy ludzi, całkiem sporo w Tunezji. No to akurat mniej dziwne, bo całkiem niedaleko. To jest w ogóle bardzo ciekawy język maltański, stanowiący połączenie właśnie wielu języków, który jest konsekwencją historii i wpływów różnych państw na ten region. Mamy połączenie języka włoskiego, angielskiego, francuskiego, ale zasadniczo jest to język semicki. Jedyny język semicki zapisywany wyłącznie alfabetem łacińskim, czyli tak na dobrą sprawę, upraszczając to wszystko, jedyny język arabski nie zapisywany po arabsku. Niektórzy sądzą, że język maltański może być potomkiem wymarłego obecnie już języka fenickiego. Wpływy różnych innych kultur, które stety bądź niestety na Malcie były i są widoczne, objawiają się właśnie w języku, chociażby w takich podstawowych zwrotach jak cześć, czyli bonjour, no to myślę kojarzy się nam z bonjour, swoją drogą też ostatnio modne powitanie nawet w Polsce. Dziękuję to chociażby grazie, no to chyba też kojarzymy z Włochami, podobnie przepraszam, a więc scusi, ale chociażby dobranoc to il late i tajep, więc troszeczkę już inne brzmienie, ale tak jak mówię, da się dogadać po angielsku, więc nie powinno porozumiewanie się na Malcie stanowić dla was problemu, aczkolwiek niektórzy wolą mówić po maltańsku. To przejdę raz jeszcze do tutaj ogólnej geografii Malty. Oprócz tego, że rzeczywiście można się tam dostać samolotem, można dopłynąć promem, gdyż to jedyne 80 parę kilometrów od włoskiej wyspy Sycylia, również turystycznie oczywiście obleganej co roku. Ciekawostkę mam natomiast dotyczącą występowania klęsk żywiołowych. Jest to jedno z bardziej bezpiecznych w tym zakresie państw. Jak wskazuje World Risk Index, jest to miejsce mniej więcej w pierwszej dziesiątce spośród 190 kilku krajów i tu mamy wskaźnik poniżej 1% szansy. W Polsce ten wskaźnik to około 4,5%. Myślę, że warto by było się wczytać w ten wskaźnik nieco bardziej i sprawdzić, co na niego wpływa. Myślę, że to byłby też też ciekawy temat audycji, zwłaszcza dla tych, którzy być może wiążą swoje życie z innym krajem. No i ten wskaźnik generalnie, jak patrzyłem, na pewno dosyć mocno polega na wielkości kraju, bo tu w zasadzie w pierwszej dziesiątce z większych państw mamy tylko Białoruś, później w okolicy pierwszej dziesiątki Węgry, Czechy, choć no jak pokazał poprzedni rok, jednak powodzie i tam mogą się zdarzyć. Rzeźba archipelagu dosyć urozmaicona, wybrzeże klifowe, jak już wspominałem, w dużej części. Jeśli chodzi o plaże, również trochę ich tam jest, punktów takich dostępu plażowego jest około 5%. Plaże dosyć czyste, często piaszczyste, w ogóle z uwagi na to, że to jest w zasadzie punkt, parę punktów tak pośrodku Morza Śródziemnego, no to te wody są niezanieczyszczone. Wyspy nie są duże, jeśli chodzi o Maltę, 28 km mniej więcej długości, 10 szerokości, w zasadzie już trzecia, ta największa, Comino, prawdopodobnie do obejścia przez normalnego człowieka przez 3-4 godziny. Gozo, jak się ktoś spręży, pewnie też w ciągu dnia obejdzie. W zasadzie cały archipelag to są wierzchołki podwodnych masywów gór, no a ziemia w związku z tym dosyć skalista, w zasadzie około 20-kilka% to jest tylko ziemia uprawna, co jest oczywiście związane także z tą ilością przestrzeni miejskich, zwłaszcza z jednym takim wielkim, można powiedzieć wielką Valettą, gdyż stolica Malty, Valletta, ma niecały 1 km², więc bardzo, bardzo mało, natomiast ten obszar, Greater Valletta, to jest już około 91 km², czyli no nieco więcej niż w Olsztynie i tam mieszka, jak wskazuje statystyki, nawet do około 300 tysięcy mieszkańców. Niektóre dane wskazują jeszcze większą liczbę. Tak czy siak jest to no dosyć duży obszar metropolitalny. Dzięki temu w innych częściach Malty, jak i innych wysp, ta przestrzeń miejska nie jest tak irytująca, tak mogę powiedzieć. Ale o tym oczywiście więcej będzie w przyszłotygodniowej audycji. O geografii pewnie jeszcze troszeczkę dziś wspomnę, natomiast teraz o historii tego kraju. A historia bardzo ciekawa, również dlatego, że nie do końca znana. Generalnie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek cywilizację znaną na Malcie, no to zaczęła się ona rozwijać jakieś 7-8 tysięcy lat temu. Najstarsze miejsce, w którym można to w zasadzie obserwować, jest jaskinia Gardalam, gdzie tam chociażby odnaleziono ceramikę sprzed 5 tysięcy lat. Są również megalityczne świątynie właśnie sprzed około 6-7 tysięcy lat. Niestety w kwestii Malty zdecydowanie wiele nie wiemy, jak to się w ogóle rozpoczęło i jak kończyło się kilkukrotnie. Były takie okresy, w zasadzie chyba 3, kiedy na Malcie przez dłuższe okresy czasu praktycznie nikt nie mieszkał i tak naprawdę często nie wiadomo dlaczego. No ale kto przybył pierwszy? Prawdopodobnie jacyś rybacy z Sycylii, bo mieli najbliżej. Ta cywilizacja maltańska powstała około 7 tysięcy lat temu. Z tego mniej więcej okresu możemy oglądać pierwsze świątynie megalityczne, tak zwanego okresu Skorba, właśnie pochodzące od jednej ze świątyń, świątyni Skorba, druga Tahadż, również bardzo stare świątynie. Te nieco lepiej zachowane pochodzą mniej więcej sprzed 5 tysięcy lat i nawet te młodsze są no, zdecydowanie starsze niż zarówno Stonehenge, jak i piramidy egipskie, także jest to niesamowite, że no, na takiej małej wyspie tak wcześnie to wszystko powstało. No niestety nie znamy specjalnie powodów, dlaczego tak to wyglądało. No to była tak zwana kultura świątynna. Możemy oglądać ją najlepiej właśnie w świątyni Hadżar Kim, Najdra, czy też Mjandra może, oraz Gigantia na Gozo. To są te najstarsze, w dalszym ciągu dosyć dobrze zachowane świątynie, których w zasadzie nie mogli zrobić ludzie bez wysokiego poziomu wiedzy, znajomości chociażby astronomii, gdyż w tych świątyniach w dniach równonocy oraz w dniach przesileń przez odpowiednio ustawione, tak umieszczone dziury w murach wpada światło z rana te konkretne dni w poszczególne miejsca w świątyni. Także na pewno ktoś zrobił to celowo. Pytanie dlaczego? Co ciekawe natomiast, świątynie obecnie są bez dachu. Nie wiadomo, czy ten dach był i był on z materiałów nietrwałych, które się nie ostały, jak chociażby, nie wiem, z drewna na przykład, choć oczywiście tych drzew za dużo na Malcie nie ma, czy po prostu nie miały w kontekście wiedzy astronomicznej jakiegoś wielkiego znaczenia dla tamtej kultury. Natomiast, no, jeżeli po prostu nie potrafili ich zrobić, to by było ciekawe. Brak wiedzy inżynierskiej przy jednocześnie wysokiej wiedzy astronomicznej. Ta cywilizacja maltańska, nie wiadomo skąd się wzięła i nie wiadomo skąd miała pewne wzorce, jak chociażby znany z innych miejsc w Europie, nawiązanie do ważności, można powiedzieć, kobiety i jej zdolności rozpłodowych. Figurki przedstawiające kobiety o dosyć pokaźnych piersiach, wręcz przerysowanych biodrach, można powiedzieć, na Malcie również znajdowano i no, nie wiadomo skąd ten motyw się tam wziął. Mimo długiego rozkwitu tej cywilizacji maltańskiej, mniej więcej 4,5 tysiąca lat temu, po prostu zniknęła. Nie wiadomo w zasadzie z jakiego powodu, mogło być to wytrzebienie przez chorobę, może przez klęskę żywiołową, może przez jakiś najazd, a być może zrobiła to podobno zamieszkująca Maltę populacja gigantów żyjąca obecnie w podziemiach. No kto wie, tutaj jeżeli chodzi o kwestie związane z gigantami, no to tutaj jest sporo legend dotyczących Malty, ale wracając do historii, później na Malcie pojawili się Fenicjanie oraz Kartagińczycy, ci drudzy przybyli około 3000 lat temu i zaczęli tworzyć swoje osiedla, Fenicjanie około 5000 lat później, no ale jak się domyślacie, ten okres kończył się w zasadzie tym, że na całym Śródziemnomorzu panowanie było rzymskie, choć oczywiście greckie statki były lepsze, w związku z czym Malta była kolejnym archipelagiem, którym Rzym bardzo się zainteresował, no i właśnie gdzieś tam w 218 roku przed naszą erą Malta przeszła pod władanie Imperium Rzymskiego. Podobno w tym okresie o wyspy rozbił się statek przewożący do Rzymu świętego Pawła i to on nawrócił Maltę na chrześcijaństwo. Później Maltą zarządzali Wandalowie, Ostrogoci, tak, czyli również to plemię, można powiedzieć, że barbarzyńskie, zamieszkujące okolice Włoch. No i oni zarządzali mniej więcej tą wyspą do około 870 roku, kiedy nastało panowanie arabskie. Wyspa została podbita przez Berberów. Mniej więcej w tym momencie, kiedy my uzyskiwaliśmy naszą własną państwowość, była to część Emiratu Sycylii. No i ta cywilizacja arabska wywarła również duży wpływ na kulturę maltańską, o czym mówiłem, jest to widoczne chociażby w języku. Te wpływy arabskie zostawały duże mniej więcej do XIII wieku i w tym okresie po raz kolejny mniej więcej Malta na chwilę stała się w zasadzie wyspą bezludną, tylko sporadycznie odwiedzaną. Później nastąpiły wpływy włoskie. Mniej więcej do końca okresu średniowiecza tak to wyglądało. Wcześniej jeszcze przed Włochami na chwilę byli tam Normanowie. Co ciekawe, po panowaniu Włoch pojawili się tam ci, którzy z Maltą są bardzo dobrze kojarzeni, a więc Joannici. W 1530 roku król Hiszpanii Karol V Habsburg przekazał Maltę właśnie zakonowi Joannitów, wtedy kawalerów rodyjskich, od tamtego i pory w zasadzie kawalerów maltańskich. Ci też kawalerowie obronili wyspę chociażby przed atakiem Turków podczas tak zwanego wielkiego oblężenia w zasadzie całej Malty. Po tym okresie niedługo Jean Parizot de la Valette założył stolicę, no i właśnie nazwa stolicy pochodzi od jego nazwiska. W czasach, kiedy Europą chciał władać Napoleon Bonaparte, Francuzi również wkroczyli i na Maltę, na krótko jednak, a na krótko dlatego, że rządy Francuzów na tyle nie podobały się ludziom, że po prostu lokalna ludność powstała i pognała Francuzów. Po nich, jak to często w historii bywało, na miejsce Francuzów przyszli Brytyjczycy, co nastąpiło na początku XIX wieku, no i włączyli po prostu wyspy do korony brytyjskiej. I choć na początku tego panowania jeszcze chciano zwrócić wyspę Joannitom, to jak się okazało, ludność miejscowa nie podzielała tego pomysłu, nie uważała go za dobry, więc wolała być z Brytyjczykami. W połowie XIX wieku język maltański stał się językiem literackim. Pod koniec tegoż samego wieku został wprowadzony do szkół obok języka włoskiego. Później pomiędzy I a II wojną światową został ten język uznany za oficjalny. A jak już jesteśmy przy II wojnie światowej, no to Malta była bardzo ważną bazą morską, bazą lotniczą, tak zwany niezatapialny lotniskowiec brytyjski. Po zakończeniu wojny Maltańczycy otrzymali większą autonomię, no i zaczęły się rodzić, co nie jest dziwne, nastroje niepodległościowe, które to nastroje w roku 1964 doprowadziły do uzyskania niepodległości, także całkiem niedawno była okrągła rocznica. Przez jakiś czas jeszcze wojsko brytyjskie na Malcie było, jednakże ostatni brytyjscy żołnierze jeszcze przed rokiem 80 opuścili Maltę. Malta, podobnie jak Polska, do Unii weszła w roku 2004, przyjęli oni również euro. Teraz znów nawiążę do geografii, do kwestii związanych, można powiedzieć, z klimatem. Klimat dosyć ciepły, dosyć słoneczny, choć nasza podróż na to nie do końca wskazywała. Mówi się o 300 dniach słonecznych. Średnie temperatury wahają się w ciągu roku między 16 a 32 stopnie, to maksimum w lipcu. To jest no, generalnie bardzo dużo, natomiast chociażby podczas naszego pobytu to było między 12 a 15 stopni. Odczuwalna między 5 a 20, a to było spowodowane wiatrem. Wiatrem, który potrafi wiać bardzo mocno i oczywiście to odczuwanie temperatury zmieniać. No, drodzy Państwo, nie ma co się dziwić, jest to mała wyspa, więc te wiatry są bardzo dostępne, można powiedzieć. Deszczu dużo nie ma, jeżeli jest to zwykle w miesiącach zimowych, w związku z tym na Malcie praktycznie nie ma również wód powierzchniowych. Są rzeki okresowe, jeżeli chodzi o jeziora, to zwykle są to sztuczne. No, jeżeli nie ma wód, to nie ma, drodzy Państwo, też jakoś specjalnie dużej roślinności, więc ten wiatr jeszcze bardziej bezproblemowo sobie hula po wyspach. Natomiast część wód, które zdążą spaść, jest zgromadzona w, można powiedzieć, zagłębieniach krasowych, które na wyspie licznie występują. Podobnie na wyspie występują tak zwane okna skalne przy wybrzeżach klifowych. Jedno z nich, Azure Window, będące przez długie lata symbolem właśnie tym turystycznym Malty, jakiś czas temu się zawaliło, ale gwarantuję wam, że okien skalnych jest nieco więcej. Wracając do tematu wody, skąd w takim razie Maltańczycy wodę mają? Otóż mają zasoby wód podziemnych, ale stosują również odsalanie wody morskiej. Natomiast wody na Malcie z kranu raczej pić nie powinno się. Wracając jeszcze trochę do flory i fauny, no trochę typowa flora dla tego regionu świata. Zwykle jest to właśnie ta makia śródziemnomorska, taka formacja roślinna złożona z krzewów niedużych, no w zimę akurat zielonych, ale generalnie zwykle dosyć suchych. Jeżeli natomiast chodzi o lasy, to jest około 1%, więc tego raczej nie spodziewajcie się na Malcie. Są natomiast gaje oliwne, są winorośla, tak, które stanowią również część terenów zielonych, a więc już wiecie, co również jest produkowane. W zasadzie w tym kraju brakuje dużych ssaków. Ale co ciekawe, myślistwo jak najbardziej się rozwija. Strzelanie było przez nas słyszane w zasadzie co chwilę, w momentach, kiedy byliśmy daleko od miasta. Natomiast do czego w ogóle tam można postrzelać? No bo w zasadzie, tak jak mówię, ze ssaków to są raczej gryzonie, jakieś krety, ryjówki, jeże, co do których jest dużo znaków, żeby uważać na jeże. Pojawiają się również króliki, które stanowią maltański przysmak, ale w tym momencie raczej w dużej części są importowane. Znajdziemy również tam i jaszczurki. No to do czego w zasadzie myśliwi strzelają? Strzelają do ptaków. Niestety Malta jest uznawana za właśnie piekło ptaków, tak można powiedzieć. Wrócę jeszcze na chwilę do miejskiego charakteru Malty, a więc głównie stolicy i okolicy. Malta, co ciekawe, traktowana jest jako państwo miasto, właśnie głównie ze względu na tą wysoką koncentrację w jednym miejscu. Aczkolwiek, jeżeli mielibyśmy to porównać, ten kraj, do Monako, Singapuru, czy nie wiem, do Watykanu, no to na pewno Malta zdecydowanie się wyróżnia. No ale znikąd się to nie wzięło, około 90% ludności mieszka na obszarach miejskich. Obok Valetty po drugiej stronie wielkiego portu wyrasta Trójmiasto, składające się z miast Birgu, Isla oraz Bormla. Oczywiście mają też swoje inne nazwy lokalne. Ten język maltański i angielski w zasadzie są używane na co dzień i one się bardzo często przenikają, tak? No i tak Zatoka Świętego Pawła, to chociażby Bugibba, Birgu to Victorio, Bormla to Kospikuła. No tutaj mamy tego dużo, ale co ciekawe, jak patrzymy na znak oznajmiający nam, w jakim mieście jesteśmy, to po pierwsze w ogóle go nie zobaczymy. Nie ma takich znaków. Są znaki tylko, w którą stronę w zasadzie skręcamy, na jakie miasto skręcamy. I te pierwsze miasto, które będzie, to będzie to. Takich no typowych, znanych nam tablic, gdzie widzimy, jakie to jest miasto, no to na Malcie naprawdę ciężko jest uświadczyć. Ale wracając do tego Trójmiasta, pomiędzy tymi miastami jest wielki port i on, co ciekawe, właśnie jest otoczony przez forty, które jak najbardziej służyły za obronę tego całego kraju, tego regionu. Tych fortów, wież wartowniczych w dużych ilościach, z uwagi na ten wpływ wojny na Maltę i Malty na działania wojenne, jest całkiem sporo, więc osoby zainteresowane tą militarną turystyką na pewno na Malcie będą zadowolone. Tych, którzy są zainteresowani starymi kulturami, też będą, jak wspomniałem wcześniej, więc no tutaj Maltę na pewno warto zwiedzić, jeżeli faktycznie zwiedzamy. Aczkolwiek ilość kurortów turystycznych, ilość hoteli wskazuje na to, że jak ktoś chce się powylegiwać, to też jak najbardziej jest to dobre miejsce. Oprócz licznych muzeów mamy również liczne kościoły. Wskazuje się według różnych źródeł, że jest to 365 kościołów, więc powiedziałbym jeden na dzień. Gdzieś w innym znalazłem, że jest to nieco mniej, ale faktycznie te kościoły są i co chwilę są widoczne podczas zwiedzania Malty. Maltańczycy to chrześcijanie, mimo tych dosyć dużych wpływów arabskich. Wskazuje się, że około 90% z Maltańczyków, tak, nie ze wszystkich mieszkańców Malty, to są chrześcijanie, większość z nich to katolicy i to mają również zapisane w konstytucji. Około 52-53% uczestniczy w mszach, jak wskazują statystyki. Sporo jest, jak mówiłem, społeczności imigranckiej, więc praktykowany jest islam, jest społeczność żydowska, jest wielu wyznających hinduizm. Widoczny jest również kult naszego papieża Jana Pawła II. Jest to no, postać ważna, która dwukrotnie na Malcie była z pielgrzymką. Na koniec krótko o najważniejszych zabytkach Malty, czyli jak zwykle te, które zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I tu mamy trzy takie miejsca, które zostały opisane już w roku 1980, a więc bardzo, bardzo wcześnie. I jest to chociażby właśnie miasto Valletta, wpisana jako całość. Mimo tego, że w wyniku niemieckich bombardowań bombardowań w trakcie II wojny światowej spora część została zbombardowana. Ilość zabytków jest naprawdę zatrważająca i na pewno warto się tam pojawić, zobaczyć Valettę. Drugim miejscem jest Hipogeum Halsafieni, czyli taka podziemna struktura, podziemna świątynia wybudowana około 4,5 tysiąca lat temu, tak? Wspominałem już o innych świątyniach, ale tamte były nadziemne. Tutaj Hipogeum jest pod ziemią. Jest to świątynia o niespotykanych właściwościach również akustycznych. Zdecydowanie najdroższa atrakcja Malty, za nią trzeba dopłacać i naprawdę, żeby tam się dostać, no nie jest tak łatwo. Tutaj krótki spoiler, nam się nie udało. Pełniła ona zarówno funkcję sanktuarium, jak i nekropolii. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć natomiast o rzeczach, które hipotetycznie mogły się tam dziać, no to myślę, że cała masa internetu dotycząca teorii spiskowych jest wasza. Naprawdę tego jest całkiem sporo. Podobnie jak w kwestii trzeciego miejsca wpisanego, a więc właśnie tych świątyń megalitycznych, wspomniane wcześniej Gigantia, Skorba, Hadjar Kim. O nich na pewno z Ewą powiemy, gdyż byliśmy we wszystkich. Jeśli chodzi o listę informacyjną UNESCO, a więc te zabytki, które pretendują do bycia na liście, no to mamy po pierwsze zabytek przyrodniczy, a więc klify nadbrzeżne, klify Dingli. Na wyspach zarówno Malty, Gozo i Comino, czy Filfli, tych klifów jest całkiem sporo. Na wyspie Gozo mamy również Dżwejra, obiekty historyczne z XVII wieku. Tam mamy chociażby wieże strażnicze w okolicy miejscowości Xlendi. Troszeczkę młodsze, jak słyszycie, ale również są one bardzo dobrze zachowane i zwłaszcza tych miłośników militariów warto tam zaprosić. W miejscowości Victoria na Gozo oraz Mdina na Malcie, choć to dwa różne wpisy, mamy miasta ciszy, tak można powiedzieć, ale generalnie są to bardzo dobrze zachowane miasta, miasta fort, można powiedzieć. Mdina to również dawna historyczna stolica Malty. Myślę, że to miasto na pewno warto polecić. Fortyfikacje rycerskie Trójmiasta również znajdują się na liście informacyjnej, podobnie jak inne fortyfikacje, jak Dżwera Lines, czy też Victoria Lines, które przechodzą w zasadzie poprzez całą wyspę w jej bardziej północnej części, chroniąc jednak jej stolicę właśnie od tej północnej strony, tej łatwiej dostępnej od morza. Dodatkowo jeszcze na liście informacyjnej są maltańskie katakumby. Pewnie jakieś konkretne, natomiast tych katakumb, miejsc takich podziemnych po prostu jest na Malcie całkiem sporo. Niektóre w takim wolnym dostępie, że po prostu tam podchodzicie i możecie wejść, możecie to obserwować, co jest no naprawdę bardzo również unikatową dla turystów możliwością, gdyż bardzo często są one po prostu pozamykane. No cóż jeszcze ja tu mogę powiedzieć o Malcie. Mają euro, jak mówiłem, mają lotnisko, jedno lotnisko, choć no na pewno w takim górkowatym terenie nie było łatwo zrobić takiego dużego lotniska. Drogi są w dosyć dobrym stanie. Komunikacja autobusowa jest bardzo dobra i w miarę tania. Chociaż no dokładnie o tym, jak się autobusami jeździ, jak się w ogóle przemieszcza po Malcie, oczywiście powiem za tydzień. Jeśli chodzi o turystów miejscowi, to w ogóle chyba mają obecnie darmowe przejazdy, jeżeli wystąpią o taką kartę specjalną. Także drodzy Państwo, o Malcie i tak mogłbym jeszcze pewnie mówić więcej. To oczywiście sam skrót, natomiast relacja z podróży będzie za tydzień. No a na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.